Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pilk. Proszę Państwa, teraz będę prezentował Państwu drugą część artykułu pana Marka Heinderka, główne kierunki polityki zagranicznej i bezpieczeństwa nowego prezydenta Korei Południowej. Artykuł jest wart posłuchania. Polecam Państwu. A więc zaczynam. Pod tytuł Szorstka przyjaźń z USA. Politycy lewicowi w Korei Południowej są zdecydowanie bardziej zdystansowani względem USA niż konserwatyści. To samo dotyczy Moona i jego otoczenia. Są oni świadomi znaczenia USA dla bezpieczeństwa Korei Południowej, lecz chcieliby, aby wzajemne relacje były bardziej partnerskie. I na to zwracam uwagę. Uważają, że kilkadziesiąt lat po wojnie koreańskiej i w sytuacji, gdy Korea Południowa posiada jedną z najsilniejszych oraz najnowocześniejszych gospodarek świata, USA nie powinny traktować Republiki Korei paternalistycznie. Tymczasem od lat nawet proamerykańscy dyplomaci koreańscy narzekają, że w kluczowych kwestiach muszą stosować się do amerykańskich instrukcji. Warto o tym pamiętać. Ja o tym mówiłem przecież od dawna. Chęć większego usamodzielnienia się w przypadku niektórych liderów obozu lewicowego niekoniecznie była zręcznie wyrażana. Prezydent Roch jeszcze w czasie kampanii wyborczej deklarował, że nie będzie się kłaniał przed Amerykanami i jeździł do USA tylko po to, żeby zrobić sobie zdjęcie. Takie nastawienie sprawiło, że przez wielu był traktowany jako polityk antyamerykański, zaś fakt, że Moon był jego przyjacielem i bliskim współpracownikiem, sprawił, że w niektórych kręgach również nowego prezydenta tak właśnie się postrzega. W dniu jego zwycięstwa wyborczego jeden z publicystów Washington Post, Josh Rogin, na Twitterze stwierdził, że Korea Południowa właśnie wybrała antyamerykańskiego prezydenta. No to tylko pokazuje, jak, to mój komentarz oczywiście, tylko pokazuje, jak tępi są Amerykanie, elity amerykańskie. Z kolei mający wpływ w Waszyngtonie adwokat Joshua Staton określił Moona jako od zawsze związanego z jądrem południowo-koreańskiej skrajnej lewicy, która okazywała więcej solidarności Korei Północnej niż Ameryce. No jak się ma na imię Joshua. No Moon dołożył jednak sporo starań, aby udowodnić, że nie w każdym względzie będzie kontynuatorem polityki dwóch ostatnich lewicowych prezydentów. Dokonał nawet symbolicznego gestu mającego wskazać, że będzie kreował swoją własną linię polityczną. 23 maja na dorocznej uroczystości upamiętniającej śmierć Rocha, popełnił on samobójstwo w 2009 roku, oświadczył, że jako prezydent nie weźmie już w niej więcej udziału. Z kolei w trakcie mowy inauguracyjnej zaznaczył, że chce być prezydentem wszystkich Koreańczyków. Tym samym starał się rozludzić nieco związki ze środowiskiem, z którego się wywodził. Nie oznacza to jednak definitywnego przewartościowania własnych poglądów. Wygląda na to, że Moon jest po prostu sprawniejszym politykiem niż jego lewicowi poprzednicy, lepiej rozumiejącym panujące realia i umiejętnie komunikującym się ze społeczeństwem oraz partnerem na arenie międzynarodowej. W odniesieniu do amerykańskiego sojusznika Moon także zrobił niemało, aby nie utożsamiano go powszechnie z opcją antyamerykańską. Już w kampanii wyborczej akcentował, że sojusz USA jest podstawą bezpieczeństwa Korei Południowej. To jest nieszczęście. Swoje uznanie dla jego wagi powtórzył w trakcie rozmowy telefonicznej z prezydentem Trumpem w dniu objęcia urzędu. W kolejnych tygodniach natomiast przygotowując się do planowanej na 29 czerwca wizyty w USA, Moon w swoich wystąpieniach medialnych na temat kwestii bezpieczeństwa wypowiadał się w duchu niepodważającym roli i stanowiska USA względem Korei Północnej. Podkreślił, że zgadza się z Trumpem, iż należy zwiększyć naciski na Pyongyang, aby powrócił do rozmów dyplomatycznych. W drugim dniu wizyty Moona w USA prezydenci wydali wspólne oświadczenie, w którym zaakcentowali zgodę co do konieczności silnych nacisków na Koreę Północną, aby zaprzestała prowokacji i powróciła do stołu negocjacyjnego. Zostały w nim także powtórzone gwarancje bezpieczeństwa ze strony USA dla Korei Południowej. Trump przychylił się do stanowiska, że to Korea Południowa powinna być państwem wiodącym w przygotowaniu do zjednoczenia całego półwyspu. Z oświadczenia wybrzmiała również troska o los obywateli Korei Północnej w kontekście łamania przez reżim praw przez reżim Kim Jong-una podstawowych praw człowieka. No to trzeba być idiotą, żeby coś takiego mówić, ale to jest akurat Trump. To był oczywiście mój komentarz. Zwrócenie uwagi, powracam do cytatowania, zwrócenie uwagi na tę kwestię częściowo wytrąciło z ręki argumenty niektórym środowiskom politycznym i organizacjom pozarządowym w Korei Południowej, oskarżającym Moona, że podobnie jak poprzedni lewicowi prezydenci, jest on obojętny na los zwykłych Koreańczyków z północy. Tak. W trakcie spotkania z Moonem, z Trumpem, przepraszam, Moon poruszył również kwestię podniesioną po raz pierwszy przez prezydenta Rocha w 2005 roku. Chodzi o oddanie w czasie w ręce Koreańczyków dowództwa nad własnymi siłami zbrojnymi w razie wybuchu wojny. Mówiłem o tym Państwu wielokrotnie. Koreańczycy w razie wybuchu wojny przechodzą pod dowództwo amerykańskie. Dowództwo nad nimi w czasie pokoju Amerykanie scedowali na Koreę Północną dopiero w 1994 roku. Wspólne oświadczenie obu prezydentów mówi, że kontynuowane będą prace mające doprowadzić w przyszłości do przekazania Koreańczykom dowództwa nad własnymi wojskami także na czas wojny. Po tym jak w lipcu Korea Północna przeprowadziła dwie udane próby z międzykontynentalnymi rakietami balistycznymi, administracja Moona ostatecznie zgodziła się na rozlokowanie w Korei Południowej czterech dodatkowych elementów wyrzutni składających się na system THAAD. Przypominam, że te cztery wyrzutnie, te cztery systemy, dodatkowe systemy zostały wprowadzone do Korei, a wbrew wszelkim postanowieniom, wbrew woli i bez wiedzy Koreańczyków południowych, jeszcze za czasów pani Park, znaczy, czy za czasów pani Park, jeszcze, do końca tego nie wiem, ale w każdym razie w tym okresie, kiedy toczyła się historia z impeachmentem i kampania wyborcza. A teraz kolejny kapit. Zarówno kampania wyborcza, jak i kilka pierwszych miesięcy prezydenta Moona pokazały, że potrafi on być politykiem elastycznym i dostosowywać swoją politykę bezpieczeństwa do aktualnie panujących warunków. Nie podważa on znaczenia sojuszy ze Stanami Zjednoczonymi, gdy sytuacja wokół Południa jest najbardziej zaogniona od lat. Można się jednak spodziewać, że w bardziej sprzyjających okolicznościach będzie się starał zmienić zasady, na jakich sojusz funkcjonuje i zdobyć dla Koreańczyków jak najwięcej narzędzi umożliwiających wpływanie na sytuację półwyspu. I to jest bardzo istotne. Znaczy to, co ten pan tutaj napisał, to, co autor napisał, jest niezwykle istotne, bo pokazuje Państwu prawdę na temat sytuacji na Półwyspie Koreańskim, w Korei Południowej. Ostatni akapit tego podtytułu. O tym, że bliska jest mu idea częściowego wyemancypowania się spod amerykańskiej hegemonii, świadczy nie tylko wspomniana już kwestia odzyskania dowództwa nad własnymi wojskami w wypadku wojny, ale i wypowiedzi jego otoczenia. 16 czerwca w Wilson Center w Waszyngtonie wystąpił specjalny doradca prezydenta do spraw zjednoczenia, polityki zagranicznej i bezpieczeństwa narodowego, profesor Moon Chang-in. Był on również doradcą poprzednich lewicowych prezydentów i współtwórcą Sunshine Policy. Z wystąpienia w Waszyngtonie szerokim echem odbiły się stwierdzenia, że w razie zawieszenia przez Koreę Północną programu nuklearnego USA powinno rozważyć zmniejszenie skali dorocznych ćwiczeń wojskowych z Koreą Południową, a także ograniczenie swoich instalacji wojskowych. W tym kraju chodziło o THAAD. No to jest chore, bo przecież Kim Jong-un na pewno na coś podobnego nie pójdzie, przecież to jest zupełnie nieproporcjonalne. A działanie nieproporcjonalne. Cytuję dalej. Chociaż właśnie pojawił się komunikat, że wypowiedź była wyrazem osobistych, wkrótce pojawił się komunikat, że wypowiedź była wyrazem osobistych przemyśleń profesora, to nikogo z obserwatorów takie tłumaczenie nie przekonały i powszechna jest opinia, że przedstawił on rzeczywiste stanowisko prezydenta. Inne głosy dochodzące z tego środowiska dotyczą istoty sojuszu wojskowego obu państw. Kręgom lewicowym zależy, by był on skierowany wyłącznie przeciwko Korei Północnej, natomiast nie przeciwko Chinom, z którymi rywalizują Stany Zjednoczone. Tak, proszę Państwa, to jest, to był to była druga część tego, tego artykułu. Naprawdę bardzo długiego, bardzo dobrego. Sugeruję, abyście Państwo zostali ze mną i posłuchali trzeciej i ostatniej, jak sądzę, już części tego artykułu, bo warto. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.